Radio Kraków Kultura.
W studiu już nowy zestaw gości, Basia Habieda, Klub Betel i Mateusz Sroczyński. Właściwie znów całe naręcze.
Wszystko. Dzień dobry.
Dziennikarz i promotor, tak chyba najprościej.
No, zwykle używam dziennikarz, krytyk, animator.
Proszę bardzo. Jak pan sobie życzy. Jak pan sobie życzy. Antena przyjmie. A propos, za stołem realizatorskim wciąż Mateusz Smułka. Szymon Smułka. Boż, Mateusz Sroczyński, Szymon Smułka. Tak, więc spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o kakofoniach. Właściwie wrócić do tej rozmowy, bo od tych pierwszych kakofonii, gdzie się pojawiacie na antenie Radia Kraków Kultura. I jesteśmy już też daleko w las właściwie z tymi kakofoniami. Ile to się już odcinków odbyło w międzyczasie? Pięć?
Pięć i szósty przed nami.
Szósty przed nami, szósty w czerwcu, jeszcze nie ogłoszony.
No natomiast to już naprawdę lada dzień, żeby wydarzenie się pojawiło.
Oczekujemy, ale tu nie będziemy trzymać w niepewności, tylko powiemy od razu, co nadchodzi.
Mhm. Historia właściwie jest taka, że to początkowo był pomysł na nasz skład, no bo to przypomnijmy słuchaczom, że ten cykl polega na tym, żeby zestawić ze sobą muzyków. Najczęściej w triach tak wychodzi, bo to jest jakoś najprostsze do zorganizowania. Muzyków, którzy nie improwizowali ze sobą nigdy w sytuacji koncertowej. Natomiast pewnego popołudnia otrzymałem telefon od Grzesia Kwietnia z Ensoundu, który powiedział, że ma propozycję, koniecznie to musi się odbyć w czerwcu, propozycję współpracy kakofonii z Ensoundem i jeszcze z platformą Shape Plus. To polega na tym, że oni tam, zdaje się, koordynują jakieś stypendium, w ramach którego grają ze sobą emiter Tymek Papior i kontrabasistka ukraińska Krystyna Kirik. No i tak jak mówisz sam, no propozycja nie do odrzucenia. Właściwie robota z Grzesiem to jest czysta przyjemność.
Pozdrawiamy Grzesia od razu.
Tak. Koniecznie. Ale on się jeszcze przewinie przez tą rozmowę, coś czuje.
To jeszcze go coś zaswędzi dzisiaj. Nie wiem, czy to nos, czy ucho, już nie pamiętam. Ale tak, z Grzesiem można wszystko. A propos przedstawienia Mateusza, to można z Grzesiem także wszystko. To jest plan na najbliższe i one odbędą się... Kakofonie szóste,
29 czerwca, to jest niedziela, ostatnia w miesiącu, więc łatwo zapamiętać.
Już wszyscy słuchają teraz
i
w uszach.
Wpisują w kalendarz.
Mietka Foga. Tak. Z tą ostatnią niedzielą.
No i ta data też się zbiega przecież z urodzinami Betelu.
Tak jest. Dwa dni wcześniej będziemy świętować 15 urodziny Betelu.
To już 15,
tak jest. A właśnie w sobotę odpoczywamy, a w niedzielę przychodzimy na koncert.
To jest ciekawe, że urodziny klubu mogą przypomnieć człowiekowi, że już nie jest młody normalnie. Fascynujące. 15 lat. No to wszystkiego najlepszego, drogi Betelu.
Dziękuję w imieniu Betelu.
Fantastycznie. No to fajnie, że się te rzeczy zbiegają, bo kakofonie też stały się takim chyba ważnym punktem na comiesięcznym kalendarzu wydarzeń klubowych.
Tak, zgadza się. Trochę to też pomaga uporządkować te koncerty, bo no w miarę w zeszłym roku odbywały się regularnie, też się pojawiały historie improwizowane, ale jednak cykl ma to do siebie, że no łatwiej trafić do publiczności. I tu Mateusz świadkiem, że rzeczywiście ta cykliczność tych koncertów muzyki improwizowanej powoduje, że jakieś się tworzy grono już przy tych koncertach i też właśnie jest okazja zaprosić artystów, no, których ciężko by było wypromować taką normalną drogą, jaką się Betel posługuje, także tak. Cieszymy się, że Mateusz trafił do Betelu też.
Mnie jest również w Betelu bardzo dobrze.
Proszę, jak się miło zrobiło. I artyści też są zadowoleni.
No wydaje mi się, że tak. No chociażby ten koncert kwietniowy, jedyny kwartet, który pojawił się w ramach
punktować, żeby było od tej zasady.
Tam grał Patryk Zakrocki, Ksawery Wójciński, Kuba Gucik i Zosia Ilnicka. No to oni byli w ogóle później w takich rozanielonych humorach absolutnie, że jak to się stało, że my nie graliśmy ze sobą w ogóle? Przecież no tam na przykład Kuba Gucik rzeczywiście grywał z Zosią czy z Patrykiem, ale to raczej w jakichś duetach albo jeszcze większych składach, ale na przykład nigdy, zdaje się, Ksawery nie grał z Patrykiem, mimo że obaj są z Warszawy. Właściwie to jest ta sama scena, tak naprawdę. No i oni byli w ogóle jacyś tacy naprawdę przeszczęśliwi. No, my byśmy na to nie wpadli, tak mówili, nie? Tak strasznie nam dziękowali, że taki skład skombinowaliśmy. No bardzo to było miłe. No i mamy nadzieję, że takich wieczorów jeszcze trochę będzie. No.
Tak, każdy wieczór ma inną specyfikę, bo różni artyści, ale jeden jest łącznik, czyli naprawdę jakoś te koncerty wytwarzają niesamowitą energię, bo jest maksymalne skupienie przed, bo każdy jakby nie wie do końca, w którą stronę te koncerty pójdą, a potem naprawdę publiczność ma okazję zobaczyć coś niesamowitego, bo to jest naprawdę bez żadnej próby, to jest totalnie na żywo tworzona muzyka i no w takim sensie właśnie, że ci muzycy się docierają na oczach publiczności. To jest naprawdę coś bardzo ciekawego.
Naprawdę nie próbują wcześniej? Nawet przy posądczeku coś trochę? Nic?
Tylko przy soundchecku.
Tylko soundcheck jest właściwie.
Który jest chaotyczny.
Ale robią jakąkolwiek próbę muzyczną, czy tylko...
Nie.
Nie pozwalacie?
Nie, to właściwie tak samo wychodzi.
Tak wychodzi.
Zupełnie naturalnie. Ja jeszcze do tego, co Basia mówiła, nawiążę w kontekście reakcji publiczności, bo uważam, że naprawdę takim koncertem szczególnym to były Kakofonie marcowe, kiedy Paulina Owczarek grała z duetem Mikrobiom. No to Ernest Ogórek, zakładam, że doskonale wiesz, o kim mowa.
Niedawno tu siedział, dokładnie gdzie ty teraz.
O proszę. Pozdrawiamy Ernesta zresztą. Jeszcze na niego przyjdzie pora w Kakofoniach. Po tym koncercie to podszedł do nas później, kiedy staliśmy z muzykami i powiedział, że normalnie coś takiego w nim ten koncert zrobił, że on się tak wzruszył, że aż się popłakał. Nie? To jakoś tak mi strasznie zapadło w pamięć. Także rzeczywiście te reakcje, jeśli chodzi o dobór nazwisk grających ze sobą i te rezultaty dźwiękowe, które później z tego płyną, no to są naprawdę tak jednoznacznie chyba pozytywne.
Macie swoje ulubione momenty? Właśnie tak idziemy w kierunku wspomnień. Przywołujesz już dwa mocne fragmenty, ale to mam wrażenie, że z perspektywy też wrażeń czy artystów, czy publiczności. A wy swoje takie indywidualne, osobiste wybory, preferencje, momenty, chwilki?
No nie wiem, bo na mnie chyba każde kakofonie do tej pory, czyli te 5, które się odbyło, mocno wpłynęło i każde przeżywałam bardzo mocno, zwłaszcza, że to no, nie jest łatwa praca, bo no, raz Mateusz długo myśli, zanim się zdecyduje na muzyków, jak ich połączyć. Potem trochę inaczej wygląda proces przygotowania takiego koncertu, bo każdy tam wysyła swoje zapotrzebowanie. To nie jest zespół, który ma jeden rider. Czasami jest sporo przygód z tym związanych, w związku z czym też chaos przed właśnie na soundchecku, bo to jest jeszcze dogrywanie sprzętowe, to nie jest tylko... Oczywiście też mieliśmy kakofonię całkowicie bez nagłośnienia, właśnie chyba z Pauliną Owczarek i Mikrobiomem.
Tak, tak. Oni grali zupełnie akustycznie.
Tak, ale większość jednak tam wymaga jakiejś pracy też akustyka i tych sprzętów, więc to jest jedna przygoda, a potem nagle wchodzi jakaś magia, że patrzysz na tą scenę i widzisz trójkę czy czwórkę ludzi, którzy w ogóle wchodzą na jakieś inne poziomy i są mega skupieni. Ale też pamiętają o publiczności w dalszym ciągu, więc to jest taka, patrzą na reakcję. To trochę się tworzy w sumie z publicznością i to są tak ładne momenty, że no nie da się obojętnym być. No, to jest taki proces, że naprawdę trzeba by było być twardym, żeby to nie poruszyło tak naprawdę.
Z chaosu coś się rodzi. Właściwie to jest taka historia, która opisuje no, zapewne tak. każdą kakofonię. Bo raz mówisz, Basiu, o tym chaosie organizacyjnym, a z drugiej strony no, te początki, kiedy oni też się poznają i gdzieś badają wzajemnie swoje możliwości, czy badają kto, nie wiem, kto coś narzuci, czy kto właśnie, kto co zaproponuje, to są zwykle właśnie takie, niekoniecznie od początku te koncerty dobrze żrą, mówiąc kolokwialnie, ale potem, po tych kilku pierwszych minutach zwykle zaczyna się już coś dziać i właśnie potem z każdą kolejną, z każdym kolejnym, nie wiem, myślą, tematem, gdzieś muzycy czują się pewniej w tej nowej konfiguracji. Więc to chyba zawsze jest taka historia.
No wydaje mi się, że tak.
Tak z grubsza.
Były takie dwa koncerty, gdzie szczególnie wydaje mi się to było zauważalne, no bo to byli ludzie, którzy naprawdę nigdy się nie przecięli w ogóle, nawet kuluarowo. To mam na myśli koncert z lutego, czyli Wojtek Kurek, Aleks Klof i Kuba Krójkowski. No i koncert majowy, czyli Kateryna Ziabliuk, Kinior i Rafał Zając. No to były takie koncerty, że tu w ogóle nigdy nawet twarzą w twarz się nie spotkali muzycy wcześniej. No ale oba koncerty sprostały, wydaje mi się. No chyba mogę tak powiedzieć, że szczególnie taki, jeżeli chodzi o odbiór publiczności pozytywny, no to był ten ostatni majowy. No to też duża zasługa w tym Kiniora, który jest osobowością bardzo taką ekstrawertyczną, no i tam w każdym jakimś geście jego scenicznym właściwie jest muzyka, jakkolwiek kolokwialnie by to nie brzmiało, ale ja jestem niezmiennie od lat pod wrażeniem tego u Kiniora, że to jest właściwie człowiek muzyka w każdym calu.
Choć ja tutaj dodam, bo to był właśnie koncert, który mnie bardzo zaskoczył, bo z kolei ja się spodziewałam, że tu właśnie Kinior będzie grał te pierwsze skrzypce, w cudzysłowie.
Też bym tak stawiał.
A wcale
nie
tak było nie
było. Tak do końca,
właśnie
no.
Wcale tak nie było i to było, myślę, spore zaskoczenie i dla nas, i dla publiczności, a może też dla pozostałych dwóch artystów, bo tam naprawdę zostało bardzo dużo dla nich przestrzeni i przez to też naprawdę się zrobiło to bardzo wyjątkowe i no czasami... Naprawdę.
Znaczy mówisz o bisie po prostu.
Nawet nie o bisie, tylko mówię o całości tak naprawdę. Bo bis już był bardziej Kiniora.
No co się w tym bisie wydarzyło?
Dawny duch wrócił.
No Kinior zaczął próbować, powiedzmy, przywoływać reggae. I taki bardzo ludyczny był finał tego wieczoru.
Tak, ale wcześniej właśnie dużo przestrzeni zostało dla pozostałych dwóch muzyków i Kinior też dużo używał głosu samego i raczej był taką zachętą, żeby reszta pociągnęła jakiś wątek, ale też umiał się odsunąć i dać tą przestrzeń. No, było to wyjątkowe. Mnie to zaskoczyło.
No bywało nawet tak, że wycofywał się zupełnie i przez, ja wiem, pół minuty po prostu jakieś tam tańcze takie szamańskie na scenie uprawiał, podczas gdy pozostała dwójka wchodziła w jakieś takie naprawdę bardzo intensywne, transowe loty, ale też w ogóle trzeba wspomnieć, że dla Kateryny Zjabliuk to był debiut, jeśli chodzi o taki solo akt na elektronikę. Mówiła, że przymierzała się do tego już dość długo. No oczywiście najbardziej jest znana jako pianistka, to znaczy no, z gry na akustycznym instrumencie. Natomiast jej ten solo akt na głos i elektronikę wielkie wrażenie na mnie zrobił. Wydaje mi się, że w Polsce nikt tego nie robi w taki sposób.
Nie wiem, czy państwo też to słyszą. Zwracam się do słuchaczy w tej chwili, ale mam wrażenie, że to wybrzmiewa, że to jest po prostu cykl bardzo różnorodnych koncertów. To znaczy, one niby mają określony sposób programowania, że właśnie to spotkanie, że improwizacja, że bez przygotowania i bez, nie wiem, bez uprzedzeń nawet właśnie z powodów tego zaskoczenia, kto z kim, komu z kim przyjdzie zagrać, że właśnie bez wcześniejszego doświadczenia. Wszystkie w Betelu i raz w miesiącu i w ogóle jest dużo jakichś takich, wydawać by się mogło, uspójniających ten cykl elementów. A ostatecznie te koncerty, choć właśnie swobodnie improwizowane, no jednak zupełnie w różnych kierunkach potrafią się te historie potoczyć, te podróże, te loty, jak mówisz. I z tej perspektywy nie tylko dlatego, że to jest spotkanie, to jest ekscytujące brać udział w tym cyklu, ale też no, nigdy do końca nie wiadomo, w którą stronę dana improwizacja pójdzie. Jak wspominasz lutową, marcową, tą edycję z Aleksem Klowem.
To był luty, tak.
To był luty. To właściwie tam mieliśmy zestaw muzyków. Kuba, bardziej świat muzyki współczesnej, Aleks...
O, nie zgodzę się. Właściwie równie dobrze świat muzyki elektronicznej i to zaznacza coraz lepiej. On ma niesamowitą wyobraźnię, jeśli
chodzi
o... No
ale background bardzo akademicki.
Tak.
Tu się zgodzisz?
Tu się zgodzę, tak, no bo to jest fakt. To znaczy Kuba ukończył akademię, natomiast...
I na tym polu wciąż jest aktywny też.
Natomiast coraz bardziej go ciągnie w kierunku rozwijania swojej niesamowitej wyobraźni, którą ma, jeśli chodzi o...
Nadal dorzućmy tutaj tę elektronikę, i tak pozostała dwójka w zupełnie z innych stron. Wojtek, jeśli gdzieś sięga po elektronikę, to też inaczej pojmowaną i te jego rzeczy są takie migoczące, bym powiedział. Mhm. Aleks z kolei jest taki mocno rockowy gdzieś w energii, choć jest saksofonistą. No i wydawać by się mogło, że co? Że to będzie na przykład głośny set, że on pójdzie w kierunku też takiej muzyki klubowej.
I tak było trochę.
Miejscami było takie zaproszenie, mam wrażenie, ale na przykład nie do końca, nawet odbierałem je, że Kuba i Wojtek zapraszali właśnie do tego typu muzyki Aleksa, a miałem wrażenie, że on nie miał ochoty tam wchodzić na przykład. Nie? I to jest jakby to jest coś, co ja zapamiętałem, bo mnie to zaskoczyło. W sensie po pierwsze, że Kuba i Wojtek poszli w takim kierunku, a Aleks nie. Spodziewałbym się od niego czegoś takiego, nie? Wiesz, jakby z tej perspektywy absolutnie fascynujące jest. Żeby tych ludzi obserwować właśnie w takim spotkaniu, jak ten układ potrafi zmienić wszystko właściwie, ten nowy układ.
No tu się proporcje w ogóle jakoś tak zupełnie... te elementy takie elektroniczne, jazzowe, no to właściwie za te jazzowe to tak naprawdę tylko Aleksa można by było jakoś posądzać. No oczywiście to tam było, no natomiast ten, no to jak to się rozłożyło proporcjonalnie, no to było rzeczywiście zaskakujące wtedy.
To tak mniej więcej wygląda rekapitulacja tego, co się wydarzyło. I może tu postawmy wielokropek, pewnie państwo by się dołączyli ze swoimi wspomnieniami, no ale czas budować nowe, więc 29 czerwca jeszcze raz przypomnijmy Kirik, Papior i Emitter. Czy właściwie Dymiter, jak już po nazwiskach lecimy.
No tak, to w ogóle był pomysł, żeby Emitter pojawił się w jeszcze nieco innej konfiguracji, natomiast nie pozwoliły na to terminy, no ale cieszę się, że koniec końców Emitter się pojawił. No, myślę, że mogę powiedzieć, że z całej tej trójki to absolutnie jego dorobek, zwłaszcza elektroakustyczny, to jest mi chyba najbardziej bliski. I zależało mi właśnie w ogóle, żeby Emitter się pojawił na kakofoniach szczególnie. I właściwie dzięki Grzesiowi no to udało się jakoś to dopiąć no relatywnie szybko, no bo tak naprawdę po pół roku istnienia cyklu.
Tak, nawet były plany, żeby może jesienią, ale najwyraźniej coś czuwa i uda się to zrobić wcześniej. Ale też ważna jest, tak chciałam zaznaczyć może, bo to będzie taka pierwsza odsłona we współpracy właśnie i to ważnej, więc myślę, że no to też jest taki, troszkę pokazuje, że jest potrzeba tych koncertów i że można je rozwijać, więc cieszymy się bardzo.
No czujemy się jakoś tam, wiesz, docenieni, no bo to jest, no Grzegorz Kwiecień, nie? To jest postać, współpraca z Unsoundem, z Shape'em, no to równie dobrze mogłaby się odbyć tak naprawdę w Alchemii, no bo przecież Grześ jest z Alchemią szczególnie związany, przecież niedawno nawet robił tam koncert Rafaela Rogińskiego 2 tygodnie temu, może odrobinę dawniej, nie wiem, 2,5 tygodnia temu, a jednak no tutaj jakoś zawierzył nam i no bardzo nam miło z tego powodu.
No ale a propos Grzesia, to chyba z Betelem też niejednokrotnie.
Tak jest.
Koncerty współorganizował.
Tak, tak. To jest dobry duch również Betelu. I też Gada Festu, o którym może później zdążę jeszcze coś wspomnieć.
Jeszcze zdążymy, tak.
Ale tak, no Grzesiu sporo koncertów w Betelu zrobił, w przeszłości więcej, ale teraz też pojawiają się jego pomysły i myślę, że to widać po prostu w programie.
Można tak, można czasem z pewnością wskazać te koncerty w Krakowie, za którymi Grzegorz stoi.
No bo nikt inny by za nimi nie stał.
Dokładnie, trochę tak. Chociaż nawiązując do swojej pierwszej rozmowy, to Pocztówka Dźwiękowa, też nowy cykl koncertów, może czasem tylko improwizowanych, więc gdzieś estetycznie w innych rejonach właśnie jest takim powoli zachodzącym procesem przekazywania pałeczki między pokoleniami, mam wrażenie. I to jest w ogóle fajna obserwacja, że gdzieś wracając na przykład do naszej pierwszej, Mateusz, rozmowy, jak rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Krakowie, jakie cykle są, czego brakuje, co się skończyło i tak dalej, to też o tym mówiliśmy, że niekoniecznie wśród tych młodszych pokoleń zawsze jest taka chęć, żeby podejmować te wyzwania i ten trud brania się za to, no ale okazuje się, że pojawiają się chętni, więc dobrze. To powiedzmy jeszcze dwóch pozostałych artystach, czyli o Tymku. Czy Tymek nadal jest z Krakowa? Czy to już jest nieaktualne?
Nie,
z tego co wiem, jest w Warszawie teraz.
To Tymek Papior, perkusista, związany ze sceną właściwie taką elektroniczną też. Ta solowa jego płyta jest bardzo taka połamana rytmicznie, ale przesycona też elektronicznymi brzmieniami. Jego duet z Wują właściwie podobny.
No tak, ale tu bym ja bym powiedział, że dużo bardziej solowe rzeczy jakoś trafiają do mnie.
Jest to bardzo też eksperymentalna elektronika. To, to jest ciekawe też ze względu na to, że to jest bardzo młody artysta, ale już mocno poszukujący i też w zasadzie nie wiemy, czy może mogę odrobinę zdradzić, że on do końca jeszcze sam nie wie, co przygotuje, no bo każdy artysta i tak ma jakiś plan na siebie, a dopiero potem jak się spotkają, to jeszcze ustalają co i jak, albo to się dzieje, a on jeszcze sam myśli, co jest chyba oznaką, że to będzie coś też wyjątkowego, bo się przygotowuje i pozostali też, ale no sama jestem ciekawa. W którą stronę to pójdzie, czy właśnie bardziej perkusji, czy bardziej elektroniki i...
No, bo tu...
Nie wiem.
Już jakby samo porównanie osobowości Tymka a Dymitera, no to przecież bardzo taka, no u Emitera, no to głównie filozofia tego głębokiego słuchania, jakiś taki szacunek do ciszy, do dźwięku, no bardzo ambientalne w założeniu to, co tworzy. No od dłuższego czasu, no bo oczywiście no jeszcze 15 albo może nawet nieco mniej lat temu jeszcze sięgał po jakieś takie postrokowe, noise'owe nawet tropy.
No właśnie zapomniałem, wypadło mi zupełnie z głowy, jak się ten zespół nazywał, w którym on grał taki...
Zaczynał w Ewie Braun. Natomiast później to był zespół Sonda.
O, dokładnie, o Sondę mi chodziło.
Której to płytę w jakimś maleńkim nakładzie, już od dawna niedostępnym wydał Marcin Barski. To było, zdaje się, 13 lat temu. I chwilę później miał jeszcze taki epizod,
gdzie... Chwilę wcześniej powstał Beta.
Chwilę tak później jest. Miał jeszcze taki epizod z zespołem Trish Saules, który to wydał Maciek Stankiewicz.
Instant Classic.
W Instant Classic, który gościł u ciebie też niedawno. No ale to takie wypadki przy pracy, ja bym powiedział, na tle tego, co Dymiter robi, zresztą bardzo dobre wypadki przy pracy, ale na tle tego, co Dymiter robi od 25 lat, no to jakieś zupełnie takie jaskrawo się wyróżniające. Z drugiej strony Tymek Papior, no to ekstrawertyczna, taka niemalże technoidalna elektroakustyka, więc tu może dojść do jakichś jeszcze bardziej zaskakujących konfrontacji artystycznych niż do tej pory, takie mam wrażenie.
No zapewne. Jeszcze jest trzecia osoba w tym wszystkim, czyli Kirik, kontrabasistka, dobrze pamiętam?
Kontrabasistka, która też się zajmuje elektroakustyką, grywa improwizowane solo akty na amplifikowany kontrabas. Okazuje się, że, bo podpytałem Kasię Ziabliuk o jakąś taką jej widoczność w tej scenie ukraińskiej. Powiedziała, że to jest całkiem taka kojarzona postać i bardzo w ogóle polecała ją, więc no i my w takim razie polecamy.
No i też jakby polskiej publiczności przedstawienie jej bliżej, bo też może warto wspomnieć, że to nie będzie jedyny koncert tego trio, bo dzień albo dwa dni wcześniej,
dzień wcześniej
jeszcze będą mieli okazję zagrać, więc to będzie w sumie drugie ich spotkanie, co też może być ciekawe.
W Rzeszowie już... chyba, tak?
Tak,
w Rzeszowie. Tak. Chociaż to taka historia, Grześ mówił nam, że to w Rzeszowie to traktuje jako taką wprawkę dla nich, bo trochę nie wierzy w sukces frekwencyjny tego koncertu w Rzeszowie. Ja sam nawet nie wiem do końca, gdzie to się odbywa.
Ale dajmy szansę, bo też może nas to zaskoczyć.
No, mam nadzieję. To...
Bo połączenie jest bardzo ciekawe i też podejrzewam, że promocyjnie będzie mocne, więc w sumie bardzo, bardzo dobrze, że akurat ten Rzeszów jest dzień wcześniej i zobaczymy po prostu, co tam się wydarzy i jakie będą jeszcze przemyślenia artystów samych następnego dnia.
No dokładnie, jaka będzie energia. A możliwe, że jeszcze dzień później spotkamy się tutaj z artystami i porozmawiamy o tym, co się wydarzyło. Jest taki wstępny plan, więc zobaczymy, czy się potwierdzi. To wracamy do naszej rozmowy o kakofoniach. Najnowsze, najbliższe Basia Habieda i Mateusz Staroczyński właściwie w pełnych detalach zapowiedzieli 29 czerwca Betel. No ale co jeszcze? Bo jak słyszę, nie będzie przerwy wakacyjnej.
Taki był plan.
No przerwy wakacyjnej nie będzie z tego względu, że no, doszliśmy do wniosku z Basią i z Kiwakiem, że właścicielem Betelu, że no właściwie nie ma zbyt wiele kameralnych alternatyw dla publiczności krakowskiej, które się dzieją w tych miesiącach letnich, no bo głównie są te duże festiwale typu Summer Jazz Days, które no, ściągają, no one mają, że tak powiem, bardziej przyjazną turystom
no daleko, konwencję. Po prostu daleko między kakofonią a takim festiwalem, to daleka droga. No.
Absolutnie tak. No i to też zaważył jakby no, taki oczywisty, nam się zdaje, fakt, który chyba nie wszyscy jakoś biorą pod uwagę, no że ta publiczność krakowska no zainstalowana na stałe w Krakowie, no to ona nie wyjeżdża na te wszystkie 2-3 miesiące, tylko to jest parę tygodni urlopu. No a właściwie, no to dlaczego by im nie zapewnić jakiejś oferty kulturalnej? A sami muzycy też byli chętni, żeby latem przyjeżdżać, no więc się idealnie składa.
Ja nawet słyszałem o niedawno o takim cyklu, też kilkanaście lat już dziejącym, koncertów w Oslo z kolei, które tylko i wyłącznie w wakacje się odbywają, właśnie z tego powodu, że w mieście się nic wtedy nie dzieje i to jest dokładnie w takiej formule jeszcze bardziej kameralnej, bo one się dzieją w ogródku organizatora, więc są pod gołym niebem i w formule improwizowanej, w takiej, w której on jest gitarzystą, Kjetil Gutwik zaprasza właśnie różnych muzyków ze świata co tydzień jednego na koncert i właśnie w takiej formule, więc wakacje, improwizacja, nie tylko krakowski teraz będzie plan, ale także w Oslo w taki sposób spędzają czas właśnie z tego powodu. Nic się nie dzieje, a stosunkowo łatwo właśnie o dostępność artystów w tym czasie, właśnie też z tego powodu, nie? Więc może
paradoksalnie
jakoś
tak, no bo też wydaje mi się, że
jesień jest najtrudniejsza,
no
prawda?
Tak, właśnie.
Szczególnie później zima, tak.
No i zwłaszcza w Krakowie, przecież kiedy się zbiega Unsound, krakowska jesień, jest bardzo ciasno, żeby tam jeszcze w ogóle złapać wolną datę i jeszcze, żeby ona pasowała muzykom, żeby przyjechali. No i jakoś tak pomyśleć, żeby nie zmęczyć publiczności na jakąś taką ofertą, że właściwie nie wiadomo, za co się brać, na co iść.
I codziennie.
No właśnie.
A czy w założeniach waszych jest opcja na to, że ktoś powróci z tych muzyków, czy raczej staracie się sięgać po nowe?
To chyba Mateusz musi się wypowiedzieć, ale
no póki co
póki
właśnie,
co nie ma takiej potrzeby, nie? Ale co
właśnie,
będzie,
no wiesz.
Część wróciło na pewno na kakofonie, a grali w poprzednim roku, tylko w swoich jakby duetach albo triach.
No Ksawery i Wojtek Kurek przecież, no.
I Zosia Junicka
też. A, i Zosia Junicka,
chociaż oni
tak
też wtedy mieli specyficzny koncert, bo też pierwszy raz się spotkali. Tam był Paweł Doskocz, Maciej Wirmański, Zosia Junicka. Mieliśmy taki koncert właśnie jesienią w bardzo trudnym okresie, bo były jeszcze dwa jazzowe festiwale w tym samym czasie i właśnie codziennie w Krakowie były koncerty i improwizowane, i jazzowe, i to jest to, o czym mówiłeś, Mateusz, właśnie.
No powroty wydaje mi się będą, ale chyba jeszcze nie ma potrzeby, żeby były te powroty.
Domyślam się, że ta lista na razie życzeń jest bez końca.
No wiesz, to też o to chodzi, żeby No może właśnie, żeby nie przyzwyczajać do tych samych nazwisk i wiesz, zrobić taki program, który no będzie polegał na tym, że się zaprasza już znanych, lubianych. Oczywiście nie ma w tym nic złego, no tylko zachowajmy jakieś też proporcje. To znaczy ja bym raczej myślał o tym, żeby takie powroty artystów, którzy już występowali na poprzednich edycjach, no one się odbywały w jakiejś takiej rozsądnej, w jakimś rozsądnym odstępie czasu po prostu, więc jeżeli jakieś powroty, no to wydaje mi się, że najwcześniej w przyszłym roku, no jakieś tam drobne sugestie, pomysły samych muzyków, że chcieliby się w jakieś tam składy dobrać, bo to też jest bardzo fajne, że odkąd to ruszyło, oni sami zgłaszają się do mnie, mówiąc, że no marzą o tym, żeby na przykład zagrać w takiej czy innej konfiguracji. No i myślimy, no tyle, że jeżeli już ktoś już grał, no to trochę musi poczekać, żeby publiczność się do tych samych nazwisk nie przyzwyczajała.
Żeby zapomniała.
Może nie.
Żartuję.
Niech publiczność nie zapomina właśnie, niech śledzi poczynania tych, co u nas grają, niech kupują płyty. Tak. Zresztą zawsze płyty przywożą ze sobą, więc jest co kupić po koncercie.
Przede wszystkim niech przychodzi, a póki co dopisuje, więc oby tak dalej. I co nas czeka w takim razie? Czym będziecie nęcić w wakacje?
No mamy już obie wakacyjne daty. Lipcowa jest chyba potwierdzona w 100%, a sierpniowa już też. I łatwo do zapamiętania, bo widzimy się 23 lipca i 21 sierpnia.
W lipcu trio, które z początku w ogóle miało być duetem, ale jakoś tak się rozszerzyło do tria, bo Sławek Pezda bardzo chciał wystąpić na kakofoniach i Witek Ryć, który gra na modularze razem z nim w duecie od jakiegoś czasu. No i jakoś tak z początku myślałem, żeby ten duet rozdzielić i żeby każdy z nich się pojawił w jakimś innym składzie. No i miał być duet z początku Sławek Pezda i Cyprian Pakuła, młody 19-letni perkusista ze Szczecina, który gra ze sceną poznańską. Głównie jakoś tak wyszło, że z muzykami związanymi z dawną Herą, czyli z Pawłem Postaremczakiem i z Ksawerem już wielokrotnie wymienianym. No ale pomyślałem, że duet na saksofon i perkusję, tak trochę to jest na sucho. Tam jeszcze coś trzeba by było dorzucić, no i modular wydaje się jakimś takim rzeczywiście takim ciekawym zagęszczeniem tego, co tam się może wydarzyć. No podejrzewam, że Sławek przyniesie jeszcze jakieś swoje instrumenty typu gongi, misy tybetańskie, bo ostatnio też w takich klimatach trochę ezoterycznych się realizuje. No a w sierpniu będą goście Struńskiej Orkiestry Improwizowanej, Maciek Karmiński, czyli głowa, szyja i wiele innych organów Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, razem ze swoją narzeczoną Patrycją Pączkowską przyjadą, czyli Maciek Karmiński na perkusji i taczce, tak, Patrycja Pączkowska na basie i flecie i do nich dołączy skrzypek Kuba Wosik, czyli mąż Zosi Ilnickiej, z którą grają razem w sławetnym zespole Trio Io. No i Kuba gra też na kontrabasie w zespole Ziemia.
Tak, Kuba niedawno też tutaj był,
tak,
gościem w studio, tak więc cieszę się, że te nazwiska tak krążą. No to mamy karty odkryte na najbliższe właściwie 3 miesiące. Co jesień przyniesie, to jeszcze poczekamy.
Są plany, ale to jest na razie w tak zalążkowej fazie, że nie ma co
ogłaszać. Nawet nie próbuję ciągnąć za język. Nawet nie mam takiej odwagi, żeby na tym etapie jeszcze o to pytać. Więc polecamy Państwa uwadze kakofonie 6, 7 i 8. Łatwo zapamiętać, bo to akurat dokładnie taki miesiąc, taki numer kolejnych odcinków. Ale mamy jeszcze chwilkę, patrzę na ciebie, Basiu, żebyśmy powiedzieli o tym, co na GadaFest, bo to już też właśnie 10. edycja, jak mówisz, 14. dokładnie.
Tak, to będzie 14. edycja. Nieco inaczej będzie wyglądała niż te kilka poprzednich, bo nie będzie trzydniowa, tylko jednodniowa. Plan jest taki, żeby trwała 24 godziny, bez żadnych przerw. I robiliśmy już takie rzeczy, więc mogę powiedzieć, że to się na pewno uda. W tym roku GadaFest odbędzie się 19 lipca. Też powiązany jest również z Betelem, bo Betel uczestniczy aktywnie w przygotowaniach też tego, no nie wiem, czy powinnam nazywać to festiwalem, no, tego wydarzenia po prostu. No i line-up moim zdaniem osobistym, nie wiem jak państwo, ale naprawdę nie ma się czego wstydzić.
No, nie, no z pewnością.
Przepraszam, bardzo zadowolona generalnie z tego, co na razie ogłosiliśmy i na pewno naszym headlinerem jest Hańba. Bardzo się cieszę, że też udało się zaprosić Jawę na tegoroczne wydarzenie. I Julka Ploskiego, którego już od jakiegoś czasu mieliśmy tam na uwadze i w tym roku uda się to zrealizować.
Tak, to już ta trójka wygląda bardzo dobrze. Jest jeszcze Julci, Resmover, Salomi i Twix.
To znaczy tak, no na pewno będą te trzy koncerty, bardzo byśmy chcieli jeszcze jeden, ale na razie nie ogłaszamy i zobaczymy też jak się będzie sytuacja rozwijała, bo nie ukrywamy, że to jest zależne też od sprzedaży biletów, ale to te zespoły, które wymieniłam, to jest ta część koncertowa, a oczywiście GadaFest zawsze się składa też ze sceny elektronicznej i ta pozostała część, którą ty wymieniłeś, to będzie scena elektroniczna, którą jeszcze ogłaszamy w dalszym ciągu, to raz, a dwa, trwa open call, więc jeszcze czekamy na zgłoszenia artystów i myślę, że no do połowy czerwca, nie, troszeczkę dłużej. Pod koniec czerwca już będziemy mieć jakby pełny line-up
nadal
tego wydarzenia.
Z 3-tygodniowym wyprzedzeniem się zapowiada, że będzie już wszystko wiadomo, ale zaciekawiło mnie bardzo ta formuła 24-godzinna. O której się zacznie, jak to będzie wyglądać?
No podejrzewam, że będziemy zaczynać gdzieś koło godziny 14-15 i pewnie to będą albo DJ sety, a może jakiś live act, później koncerty, a potem przez całą noc już propozycje DJ-skie.
I do rzeczywiście popołudnia następnego dnia?
Tak, mieliśmy taką przygodę z 20...
To jest wyzwanie.
No, trzydniowy festiwal też jest wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli się go organizuje naprawdę samemu, bo zaznaczmy, że to jest bardzo kameralne wydarzenie, wszystko robimy sami, więc mamy do wyboru albo nie spać 30 godzin, albo 40 ileś, więc tak to wygląda niestety. Ale robiliśmy już takie wydarzenie w pandemii. Właśnie w 2020 roku musieliśmy zrobić przerwę, bo po prostu nie było możliwe zrobienie festiwalu. I po rocznej przerwie odpaliliśmy wydarzenie 24 godziny, które tam trwało od 14 chyba do 15. Kończyło się też takim koncertem zamknięcia, jak to nazwaliśmy. Nie wiem, czy uda się w tym roku zrobić koncert zamknięcia, ale bardzo ładne to było, bo publiczność, oczywiście część poszła spać, a część naprawdę się bawiła przez te 24 godziny i ten koniec, taki właśnie spokojny koncert, gdzie wszyscy sobie leżeli na trawie i słuchali, wiedzieli, że za chwilę się będą zbierać do domów. Był takim ładnym, naprawdę ładnym momentem.
No brzmi to fascynująco, brzmi to wyjątkowo. 19 właściwie do 20, tak. W takim razie lipca, te 24 godziny od 14 do mniej więcej od 14 do 14. Książ Wielki, Pałac Mirów.
Tak, piękne miejsce, polecam odwiedzić nawet poza wydarzeniem GadaFest, tylko po prostu.
Po prostu. No ale GadaFest jest pewnie najlepszą okazją do tego też, żeby oczywiście zobaczyć nie tylko piękne miejsce, ale też po prostu coś fajnego przeżyć. No to tyle, słuchajcie. Czas nam się skończył, ale chociaż tym krótkim zaproszeniem zdążyliśmy powiedzieć o GadaFeście. Po więcej informacji zapraszamy do mediów społecznościowych i właściwie kakofonii też najlepiej tam śledzić.
Tak, no tutaj media BTL-u będą wystarczyć.
Tak, Basia jest. Habieda, Mateusz Sroczyński, bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
I zapraszamy.
Tu Radio Kraków Kultura.